Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe jak w każdy piątek po 12.30. Jacek Białogłowy, witam serdecznie w studiu Rada Zielona Góra. Marek Hossa, dzień dobry, witam.
Witam.
Trener, a tak jak w zapowiedzi powiedziałem również na Facebooku, człowiek, który dodał do swojego pakietu umiejętności dziennikarstwo również. Więc panie redaktorze, trenerze, dzień dobry, witam serdecznie. O Stelmecie NIBC Zielona Góra rozmawiamy, bo wczoraj wiadomo, co się wydarzyło. Stelmet odpadł w Pucharze Polski już po ćwierćfinale. Po pierwszym meczu w hali na Ursynowie w Warszawie powiedziano, że to jest sensacja. Czy tą porażkę ty też uznałbyś za sensację w obliczu tego, co do tej pory Stelmet gra, w obliczu tego, jaką formę prezentowała Stal Ostrów, w obliczu jakichś takich oczekiwań zielonogórskich, czy nie? Czy w tym sezonie Stelmet jest po prostu słabszy i musieliśmy się z tym liczyć?
Ja zdecydowanie bym powiedział, że jest to niespodzianka, ale na pewno nie sensacja. Stelmet nie jest drużyną numer jeden w polskiej lidze w tej chwili, a to jest moje zdanie.
Chociaż formalnie jest na czele.
Oczywiście,
tak?
Jesteśmy w topie, ale bym to powiedział, że to jest takie top 4, top 6, a nie top 1, jak było przez dłuższe lata. I dla mnie jest to rodzaj niespodzianki, aczkolwiek z pewnością nie sensacji.
Okej, dwie, trzy wypowiedzi w tej chwili zielonogórskich koszykarzy, bo nie było za bardzo czasu, bo mecz się bardzo późno skończył. My wróciliśmy o 5 nad ranem, pewnie koszykarze trochę później z tej Warszawy. Łukasz Koszarek, króciutko o tym, co się tam w tej Warszawie właściwie wydarzyło.
My dzisiaj trochę przegraliśmy sami z sobą. Na pewno nie graliśmy dzisiaj dobrej koszykówki, nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Mieliśmy za dużo strat, zbiórki przegraliśmy. Tam, gdzie pokazuje się mądrość, tam, gdzie pokazuje się walkę, to niestety my tego nie pokazaliśmy i dlatego przegraliśmy.
I tyle kapitan Stelmetu, a teraz jeszcze Michał Sokołowski. Trochę mi tego Sokołowskiego wczoraj swoją drogą brakowało, ale to za moment, indywidualnie też porozmawiamy.
Odpadacie już po pierwszym meczu, po ćwierćfinale ze Stalą Ostrów. Chyba to spore rozczarowanie dla drużyny.
Na pewno. Dla drużyny, dla wszystkich z Zielonej Góry, dla nas, trenerów. No i nie spodziewaliśmy się, że przyjedziemy i wyjedziemy.
Cały ten mecz nie był pięknym widowiskiem, delikatnie rzecz ujmując, oba zespoły błądziły, brak skuteczności, straty. Natomiast sama końcówka de facto chyba zdecydowała. Co tam właściwie decydowało? Tak precyzyjnie da się to ująć?
Nie wiem, na pewno bardzo ważny rzut Scotta przez ręce za trzy. Dzisiaj chyba to było na 4 punkty odskoczyli. To było bardzo, bardzo takie dobijające. Gdzieś moje dwa niecelne rzuty wolne. Myślę, że wcześniej gdzieś nie potrafiliśmy odskoczyć na 10 punktów, 10-12, żeby kontrolować to spotkanie. Końcówka nerwowa. Czasem jest tak, że nie da rady wygrać z niczego. No, czasem.
Zastanawialiśmy się cały czas, jak dużą rolę gra ta podróż, zmęczenie, Kazachstan i z powrotem.
No, widać może dużą. No. Nie byliśmy może w 100% świeżi, tak, bo dużo, dużo podróży, ale to nie możemy na to zwalać. No.
Powiedz Marek, jaki ty mecz wczoraj zobaczyłeś? Bo tam na trybunach to ludzie łapali się za głowę, jak tak z tymi dziennikarzami, z którymi rozmawiałem po meczu, wymienialiśmy się uwagami, to wszyscy tak z zażenowaniem lekkim mówili, że Jezus Maria, to jest Puchar Polski, tu jest najlepszych 8 drużyn, a ten pierwszy mecz Legii z Polfarmą był nie najlepszy. A mecz teoretycznie lepszych drużyn Stelmetu ze Stalą, no strat chyba w sumie 40 było w wykonaniu obu drużyn, pudeł straszliwie dużo. Jakbyś ten mecz opisał swoim trenerskim jednak okiem?
Ja bym troszkę powiedział, że były dwie różne połowy. Pierwsza połowa dość ofensywna, tam drużyny zdobyły po 40 punktów bodajże, remis 40-40, kilka fajnych akcji, naprawdę Gabe Devo po podaniu z góry. Bardzo dobra połowa w wykonaniu obu drużyn, a później tak naprawdę chyba zaczęła się obrona i ten mecz zaczął naprawdę wyglądać słabo. Strata za stratą i bardzo się zastanawiam, patrząc na ten mecz, czy komuś z obu drużyn zależało na dalszej grze w tych pucharach. I to mnie zastanawia, czy ta drużyna, gdzie trener tłumaczy, że jesteśmy cały czas zmęczeni, okej? Zgadzam się, odległości są bardzo duże, jest dużo zmęczenia, ale to chyba nie można wszystkiego tłumaczyć zmęczeniem.
A właśnie chciałem się o to zapytać, czy jak patrzyłeś na to i te wszystkie okoliczności znasz zielonogórskie, to Czy ty brałeś mimo wszystko pod uwagę zmęczenie, te infekcje, o których mówiło się, bo Sakic z tego, co nam trenerzy opowiadali przed samym meczem, gdzieś tam wymioty i najpierw stwierdził, że nie może grać, potem nagle dużo tego Sakicza było w tym spotkaniu, czy po prostu Stelmet słaby taktycznie był, słabo taktycznie przygotowany, nie wiem, złe zmiany, gdzie bardziej patrzyłeś, czy właśnie w tych okolicznościach szukałeś przyczyny, czy bardziej w tym czysto sportowym wymiarze?
Ja bardziej patrzyłem od tej strony tego, jak zawodnicy, szczególnie w drugiej połowie, angażują się w obronę i no, ja tego nie widziałem, żeby było zaangażowanie. Ten rzut Scotta, który był wykonany, przekozłował bodajże 7-8 sekund po jednej prostej zasłonie, bez żadnego przekazania, bez żadnej rotacji, rzucił za 3. Okej, trafił, to był jeden z decydujących. Później 2-3 akcje, mamy straty. Ja nie widziałem, żeby tu zależało komuś na awansie do dalszej części.
No dobra, a
tych
może to jest... Ja nie chcę bronić, to nie o to mi chodzi, ale człowiek się zastanawia, może to jest kwestia właśnie zmęczenia, tak? Że nie masz siły, żeby depnąć, nie masz siły, żeby z tą determinacją cofnąć się w tej obronie, czy za facetem jeszcze pobiec. Może trochę gdzieś na siłę szukamy usprawiedliwienia, bo może szukamy sobie pocieszenia, że kurczę, nie udało się, bo ten Kazachstan w tej z powrotem, a będzie lepiej, tak? Natomiast to może być przyczyna, czy
zupełnie? No oczywiście, chcieliśmy... Trener dawał mocno do zrozumienia, że ten mecz w Astanie chciało przełożyć. Tam nie było zgody trenera Rajkowicza na żadną zmianę. Zagraliśmy ten mecz zaraz po meczu w Zielonej Górze, po udanym meczu. Lecimy ponad 4000 km. Następnie zdarza się tutaj przypadłość żołądkowa. Kilku zawodników, wracamy, ta rotacja jest skrócona i mamy grać kolejny mecz. No, przy takiej rotacji no, to jest misja nie do spełnienia i gdzieś musimy po prostu pewne rzeczy może nie odpuścić, ale no poświęcić.
Czy tak? Liga VTB jest, tak jak wielu mówi, według ciebie błędem w ogóle w tym sezonie?
No ja nie chciałbym tego oceniać. Jeżeli podjęliśmy się gry w lidze VTB, są pewne założenia. Myślę, że trener o tym wiedział przed sezonem, że będziemy grali taką ligę.
No z tego, co to wiem, jedynym minusem... Z tego, co wiem, to dostawał informacje na początku EuroCup albo Basketball Champions League akurat. To dopiero się potem gdzieś okazało później.
No dobrze, ale przychodzi trener, no ligi nie wybiera, tak? Nie ma EuroCupu, jest VTB. Musimy się z tym zmierzyć. Odległości są to nieporównywalnie do wszystkich pozostałych rozgrywek. I wygląda tak, jak wygląda, rozmawiając na trybunach z ludźmi, którzy są przy koszykówce, to każdy widzi, że ten VTB, no to tak troszeczkę kula u nogi, no ale jeżeli zdecydowaliśmy się, no to albo gramy z pełnym zaangażowaniem i mamy drużynę, która jest przygotowana rotacyjnie, ilościowo i fizycznie do tych rozgrywek, albo się ich nie podejmujemy, no to są decyzje w klubie, ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, no to jeżeli podejmujemy się, no to musimy grać.
Widziały gały, co brały, jak to mówią, tak? Coś w tym rodzaju. Okej, to posłuchajmy trenera. Posłuchajmy trenera, którego oczywiście teraz kibice chcą zwalniać i właściwie na trenera w tej chwili najwięcej słów krytyki leci. Zresztą otworzyłem sobie profil właśnie z Stelmetu. Kolejna żenada. Skoro nie można zmienić drużyny, to zmienimy trenera. Popełniła tak dużo błędów, że zwykły kibic widzi to ewidentnie. To pan Mariusz, pan Damian, zmęczenie, niestrawność niestrawnością żołądkową, a tu trzeba trenera zmienić, bo nie ogarnia ich wszystkich. Żałosne spotkanie na żałosnym poziomie, wstyd i kompromitacja. Jak najbardziej rozumiem, że był to mecz po wyjeździe do Astany, ale błędy, jakie robiły dzisiaj obie drużyny, to nie do pomyślenia. Nie wiem, czy przegraliśmy kiedyś z gorzej grającą Stalą. Okej, ale mówiłem, że trenera posłuchamy, więc posłuchajmy, co ogólnie Jovović mówił po meczu.
Congratulations for Stal.
Gratuluję Stali wygranej. Myślę, że szczególnie w drugiej połowie graliśmy źle. Szczególnie atak był słaby, zdobyliśmy ledwie 24 punkty. W decydujących 2 minutach w końcówce oni byli lepsi. 2 ważne rzuty trafili Scott i Marasz i to one zadecydowały. Generalnie cały mecz nie mógł nikomu się podobać. Oni mieli swoje powody, my mieliśmy swoje powody słabej gry. No, ale to oni wygrywają i są w półfinale.
No dobra, a ty co powiesz o trenerze w takim razie? Jako też pan trener staniesz solidarnie i powiesz, że to nie wina trenera, tylko grają zawodnicy i jest zmęczenie i w ogóle? Jak to jest? Jak oceniasz w tym sezonie jego pracę?
Oczywiście, że będę bronił trenera. Sam jestem trenerem, wiem, jak to wszystko wygląda.
Zawodowa.
Oczywiście jestem trenerem młodzieżowym, tu różnice są duże. Jedna rzecz. Przed sezonem uważam, że trener większość założeń znał. Okej, może nie wiedział, że to będzie VTB, myślał, że to będzie EuroCup, ale też gramy puchary. Mhm. Na pewne rzeczy z pewnością trener nie ma wpływu. który trener nie chciałby mieć większej rotacji, lepszych zawodników? Każdy. Nie ma takiej możliwości, są przymierzani kolejni zawodnicy, na razie tych wzmocnień nie ma i gramy tym, co mamy. Jeżeli gramy tak w krótkiej rotacji, no to naprawdę zespół, trener, zawodnicy, no pewne rzeczy muszą wybierać i tak to wczoraj wyglądało, jak wyglądało. Ogólnie te dwa mecze wczorajsze pucharowe naprawdę słabo wyglądały. Jednym okiem też oglądałem Puchar Króla hiszpański. Może ktoś powiedzieć, że nie porównujmy tych dwóch lig, okej, okay, ale no tam się to ogląda, a tu powiem szczerze, że dobrze, że oglądałem to jednym okiem.
Ja swoją drogą słyszałem przed zawodami, że to jest wielka impreza, ten Puchar Polski. Prezes Polskiej Ligi Koszykówki mówił, że zespoły chcą, że walczą, że biją się, że rośnie prestiż tych zawodów. Na trybunach, prawdę powiedziawszy, w Warszawie nie widziałem tego absolutnie od tej strony kibicowskiej. W ogóle ta Warszawa jest dla mnie dziwna, bo mam wrażenie, że tam koszykówką się mało kto interesuje. Rozmawiałem z kolegami dziennikarzami z Warszawy i oni mówią, ty, o 18 to nawet na Legię tutaj nikt w czwartek wieczorem nie przyjdzie, bo tyle rozrywek jest w Warszawie, dlatego, nie wiem, ja tam uważam, że w innym mniejszym mieście, kiedyś w Dąbrowie Górniczej był Puchar Polski, tam to się fajnie naprawdę oglądało, dużo więcej ludzi było. Natomiast ty mówisz o tej krótkiej rotacji, zbyt krótkiej, że trener nie ma zawodników, a kibice pewnie odpowiedzieliby ci, no dobra, ale to trzymanie Mokrosa na przykład na ławce, podczas kiedy Sakic, jak wiemy, z problemami żołądkowymi biega w drugiej połowie bardzo długo. Kibice mówią, sam sobie skraca rotację trener Jovović.
Prawda, poniekąd prawda z tym skracaniem rotacji. Uważam, że Jarek Mokros mógłby spokojnie 12 do 15 minut tej rotacji otrzymywać. To są decyzje trenera. Ja no, ani nie widzę treningów, ani nie widzę tego, co się dzieje od środka.
Ale to tak trochę widać, jak kibice mówią, że jednak mam swoich faworytów, na nich stawiam, a taki Mokros czy ten Matczak, który już poszedł od nas, to nie moi faworyci, ich tak nie cenię. Nawet nie próbuję ich wykorzystać, spróbować zagrać nimi.
Nie, ja uważam, że nie ma czegoś takiego. Mam swoich faworytów i na nich stawiam. My też mamy często zarzuty takie nawet w młodzieżowej koszykówce. Rozmawiamy z ludźmi, dlaczego nie spróbujesz tego chłopaka, dlaczego tego chłopaka nie spróbujesz. Nikt nie widzi, jak oni trenują, jak wyglądają pojedynkach 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, nawet wewnętrznych i jak się prezentują. Być może tam jest jakiś głębszy problem z Jarkiem Mokrosem. Ja tego nie znam od środka, na pewno by trzeba było spytać samego zawodnika, jak to czuje, jak to widzi. Z tego, co on się wypowiada, to nie czuję się gorszy od tych zawodników, którzy się prezentują na boisku.
Nie czuję się gorszy, a czuję się zdziwiony, że nie jest wystawiany, tak?
Nie widząc tego wszystkiego w całości, to ja też się nie wypowiem, że o, tak powinno być, Jarek powinien zagrać tyle i tyle.
No dobra, ale
ma możliwości.
Okej, ale uważasz na przykład, bo mamy, tak naprawdę ma się wrażenie, że to jest Sakic kontra Mokros w tej drużynie, tak? Bo to jest ta sama pozycja. Zresztą teraz przyszedł Quinton Hostley, to przypuszczam, że Mokros jeszcze mniej będzie grał. Ale czy Sakic, czy Mokros, według ciebie, który z tych zawodników, tym tak zwanym, to się ładnie tak mówi, potencjałem dysponuje większym?
To jest, jak wszyscy mnie znają, to odpowiedziałbym Mokros, bo ja jestem za tym, żeby grali na boisku
Polacy.
Jak najwięcej polscy zawodnicy. Mhm. Wielokrotnie się wypowiadam, o Filipie też się wypowiadałem. Jestem za tym, żeby grali w jak największej ilości polscy zawodnicy.
No ale nawet aczkolwiek jest lepszy, patrząc, jeżeli jest lepszy obcokrajowiec też?
Tak, jestem za tym. Jeżeli ja jestem ogólnie fanem tego, że obcokrajowiec to musi być, ciężko to tak powiedzieć, ale dwukrotnie lepszy jak Polak, żeby był na boisku.
Dobra, wyrzucamy paszporty Sakicza i Mokrosa, a czysto koszykarskie tematy.
No to każdy z tych zawodników troszeczkę inny styl prezentuje. Na pewno technika użytkowa, tak zwana Sakicza, jest dużo lepsza niż Jarka. Mhm. Rzut, no niestety też delikatnie po stronie tutaj Sakicza. Siła, zaangażowanie, walka na deskach po stronie Jarka, no i gdzieś by trzeba było znaleźć środek, a ten środek, z tego co widać, szala jest po stronie Sakicza, tak zadecydował trener i to są jego decyzje. To, że ktoś zwalnia trenera poprzez internet, to takich ludzi już było wiele i zwalniają też trenerów i młodzieżowych, i dorosłych. To jeżeli my byśmy wszystkim się tym przejmowali, to byśmy nie wykonywali tego zawodu.
I zatrudniają kibice od dzisiaj Saszo Filipowskiego, bo pisze jeden z portali, że on jest blisko zwolnienia z AS Monaco. O zmęczeniu teraz słówko, bo trochę rozumiem, nie wiem, czy dobrego słowa użyję, zbagatelizowałeś ten temat zmęczenia. Trener natomiast na ten temat, posłuchaj, co mówił na konferencji prasowej.
Mówiłem już przed turniejem, że nie jesteśmy w takiej samej sytuacji jak inne drużyny, jeśli chodzi o możliwość przygotowania się do tego turnieju. Graliśmy wcześniej 2 mecze w 3 dni, do tego doszła podróż, a do tego jeszcze mieliśmy inne problemy. Sakić powiedział przed meczem, że nie może grać, wymiotował, potem po rozgrzewce stwierdził, że jednak spróbuje, bo mu się polepszyło. Hostejowi wypadło szkło kontaktowe w czasie gry, zszedł z boiska, potem wrócił. Dziwne rzeczy wokół nas się tutaj działy. To powodowało trudności, ale nie będę szukał wymówek. Powinniśmy lepiej zagrać w tej końcówce i dowieść przewagę do końca i wygrać.
To teraz kulisy będą, Marek się złapał za twarz i uśmiechnął się przy tej wypowiedzi. Bo?
No bo nie do końca tak powinno. Nie zgadzam się tak. Albo się decydujemy i gramy, albo mówimy otwarcie, że nie damy rady w tej rotacji i może głośno powiedzmy, że puchar musi być poświęcony kosztem odpoczynku 3-4 dni, bo są one niezbędne. I trener z jednej strony mówi, że się nie tłumaczy, a tak naprawdę cała wypowiedź jest o tym właśnie, że się tłumaczymy. Także no, tu akurat nie stanę po stronie trenera. Mhm. Albo mówimy głośno i że ten puchar gdzieś powiedzmy jest dla nas, nie jest najważniejszy w tym momencie, to dajmy może tym chłopakom młodym, którzy jadą tu z Zielonej Góry po 15-20 minut, dajmy jasny sygnał, że chcemy spróbować, jak to będzie wyglądało. Jarek wczoraj dostał więcej minut, no ale to zagrał pierwszy raz od dłuższego czasu.
Ja nie wiem, ja bym się z tobą nie zgodził, że oni nie chcieli tego pucharu wygrać, bo ja mam wrażenie, że Koszarek na przykład był strasznie wściekły po tym spotkaniu.
Nie, to Jacku, moment, to nie zrozumiałeś mnie.
Ja tak zrozumiałem, że mówisz, że lepiej przegrajmy i odpocznijmy sobie, bo ta drużyna jest tak zmęczona, że lepiej niech nie gra w tym pucharze tych 2 kolejnych meczów w sobotę.
Dobra, ale to mamy 2 sygnały. Pierwszy sygnał jest od trenera, że gramy dużo meczów i ja się z tym zgadzam, mamy bardzo dużo w nogach. Drugi sygnał jest, że były problemy zdrowotne po powrocie za Stany, to jest kolejny sygnał, a z drugiej strony no jednak ten Sakić mówi, że on wyjdzie, pewnie jest odwodniony, pewnie tak to wygląda. No to tu już są decyzje takie, no to naprawdę, no wpuśćmy tych młodych, czym ryzykujemy, zagrajmy.
Nie, tego nie rozumiałem też, na przykład tego siedzenia Mokrosa w drugiej połowie, bo tak jak mówię, jeśli Sakić niemal mówione było, że nie zagra w meczu, a nagle Sakić gra bardzo dużo, a ten Mokros siedzi, to było zadziwiające. Z tym szkłem kontaktowym to rozumiem, że wypadło i
to
go nie było.
A to akurat jest taki przypadek, że no, na to nie ma wpływu i tu przypadek losowy, to szkło wypadło, tak się zdarzyło, no ale naprawdę, no graliśmy w zasadzie, to tak patrząc, to graliśmy 8-9 ludzi, no.
Mhm. A powiedz, chciałem cię zapytać jeszcze, bo rozmawialiśmy o Sakiciu, o Darko Planiniciu chciałem od ciebie kilka słów usłyszeć, bo chyba w tej chwili nie Sakic jest na czele tych ludzi krytykowanych najbardziej w Stelmecie, tylko właśnie Darko Planinić. Czy on jest taki słaby rzeczywiście, jak wszyscy mówią? Wszyscy, którzy wypowiadają się w internecie przede wszystkim, tak? Bo wszyscy narzekają na tego Darko Planinicia, że słabo broni, że w tym ataku to za mało nam daje, że jakiś taki nieruchawy, przyciężkawy. Jaka jest twoja ocena?
No to jest z pewnością zawodnik, który musi być, to trenerzy mówimy, dokarmiany piłką i w dniu wczorajszym to właśnie mówiłem od strony dziennikarskiej. Podałem przykład, że w pierwszej połowie otrzymał 5 piłek, tak zwane ciasteczka pod kosz, to są no, dość proste sytuacje do wykończenia, mamy 5-5. W drugiej połowie ten zawodnik otrzymuje tylko jedną piłkę i nagle, czyli zmieniamy pomysł
i te piłki
już nie są do niego dostarczane i tu w dniu wczorajszym trochę nie rozumiem tego pomysłu, no albo otwieramy tego zawodnika, próbujemy go uruchomić, no on ma dużo takich rzeczy, które się no, szczególnie publiczności nie podobają, bo wzrost ma i wagę dość no koszykarską ma, tak naprawdę te ruchy są ograniczone, tych bloków jest mało, tych zbiórek też nie jest za dużo.
No te zbiórki szczególnie są pretensje.
A zawodnik jest na pewno z tej wyższej półki tak zwanej, bo tych drużyn dobrych odwiedził sporo, on musiał coś przecież prezentować, tak, to, że w ostatnich tutaj miesiącach gra słabiej, no ale uruchommy go, jeżeli w pierwszej połowie jest tak dobrze, no to troszkę więcej tych piłek. On nie musi dostać. On sobie sam sytuacji nie wykreuje. On musi dostać piłkę pod kosz. No z tą obroną to tu akurat się dość mocno zgadzam, że słabo tam jest.
Okej, generalnie, bo wczoraj Stelmet odpadł z pucharu, to jest sprawa jednostkowa, nazwijmy to. Natomiast generalnie, jak ty widzisz ten Stelmet w przyszłych miesiącach, bo nas najbardziej interesuje maj i czerwiec, tak? Skończy się Liga VTB na koniec kwietnia. Czy wtedy według ciebie? Wiem, że no, prognozujemy, tak? Natomiast zobaczymy lepszy Stelmet, bo jak Stelmet wypoczęty, to zdecydowanie lepszy. Czy ten zespół jest może źle zbudowany? Gdzieś mu czegoś takiego brakuje, że nawet odpoczynek nie pomoże tak bardzo. Jakiego zawodnika swoją drogą temu Stelmetowi brakuje? Czy właśnie na centrze? Bo niektórzy mówią, że Chrycaniuk, Planinić to są bardzo podobni zawodnicy, że tu jest kłopot Stelmetu również pod koszem, bo właściwie nie ma jak pokombinować z innym rodzajem centra, innej gry pod tym koszem, tak? Ale mówię, czy pod koszem, czy zawodnika dobrze grającego jeden na jeden, potrafiącego wjechać pod kosz, bo Starks to też nie jest taki gość, który wjeżdża pod ten kosz, który jeden na jednego aż tak bardzo gra z takim powerem, z wejściem na ten kosz. Jak ty to widzisz? Bo ja tu gadam, a ty masz tutaj ekspertem być.
No to jak chodzi o ten odpoczynek, to z pewnością kilka dni do odpoczynku i te później moment, w którym już nie będziemy łączyć rozgrywek VTB z Polską Ligą, to będzie, no ja uważam, że będzie inny Stelmet. Na pewno tych zawodników brakuje i wzmocnienia będą, ja jestem pewny tego. Czy one...
Tutaj tej pewności człowiek nie ma, jak się patrzy na te ostatnie ruchy, uciekają nam z
rynku. No dobra, to inaczej, to ja jestem pewny, że te wzmocnienia będą.
Może coś wiesz więcej?
Nie wiem nic więcej, ale jeżeli tych wzmocnień nie będzie, to na chwilę obecną jesteśmy, według mojej opinii, czwartą, piątą, szóstą? Siłą. No może szóstą, to już poszedłem naprawdę nisko, ale uważam,
No ale jedno wzmocnienie, bo ty mówisz w liczbie mnogiej. Ja rozumiem, że dwa mógłby Stelmet maksymalnie zrobić, ale ten pierwszy, ten najważniejszy, jakbyś był na miejscu, nie wiem, Jowowicza, Jasińskiego, tak? Brałbyś kogo? Gdzie?
To bym się drapał po głowie, bo z jednej strony chciałbym zawodnika, który wzmocni nas na desce i będzie zbierał, będzie te piłki dobijał, będzie stanowił zaporę w obronie, a z drugiej strony na piątce mamy dwóch zawodników, I trzeciego w tej chwili dokoptować, to ja tego nie widzę, jak to trener poskłada. Pozycja 4-5 to jest w tej chwili, no, musi być wzmocniona, bo naprawdę słabo wyglądamy. Wczoraj na tej desce to przegraliśmy ją bodajże 21-33, nie wiem dokładnie, czy nie pomyliłem, cyfr i to jest przerażające, naprawdę.
To nie pierwszy raz to w tym sezonie,
nie
tak?
Pierwszy raz, dokładnie, trener też o tym głośno mówi, z tym, że jak dołączymy kolejną piątkę typową, no to ja nie wiem, gdzie te trzy piątki się zmieszczą.
A po Hosleju się nie spodziewasz, że to po jakimś czasie dojdzie fizycznie do siebie i koszykarsko i tutaj wspomoże ten zespół?
On bardzo dużo daje w obronie. To już było widać po pierwszych dwóch meczach. Te ręce są długie, te ręce gdzieś czują tą piłkę. Na pewno tych przechwytów troszkę będzie. Z podaniami to zawsze się uśmiechałem, że nie wszyscy rozumieją, co chce zrobić Q, bo naprawdę podania są tak szybkie i tak niespodziewane, że niestety, o właśnie, i tu tych dwóch zawodników, no nie łapie tych piłek i tu będziemy mieli problem.
Czasem na zaskoczonych wyglądają,
czy
tak?
Q dojdzie do pełnej formy, to ja bym tak do końca nie był pewny. Na razie też broni na bardzo prostych nogach, na pewno trzeba mu dać czas, on nie grał, czy trenował, to on może mówić, że trenował, a tego nikt nie wie do końca, no i tu czas będzie grał prawdopodobnie na im plus dla niego, ale do tej formy, której my, kibice, jesteśmy przyzwyczajeni, to no ja bym się tego nie spodziewał.
A podsumowując, to bez wzmocnień Stelmet o finale nie może marzyć?
Tak uważam. Mało tego, no to ja tu głośno przed wejściem mówiłem i rozmawialiśmy, że jest jeszcze inny problem. Naprawdę, ja jestem w Zielonej Górze od dziecka, od urodzenia przy tej koszykówce, jestem tyle lat i chyba po raz pierwszy, no może jeszcze jedna taka drużyna była, ale to już sporo lat temu, ja tego po prostu nie czuję, nie widzę tej chemii w tej drużynie.
To jest ten rok, czy to jest taki zjazd od zeszłego sezonu być może? Bo ja patrzę na trybuny i tam nie wiem, czy tych ludzi zmniejszyła się liczba, bo właśnie nie ma chemii, czy dlatego, że tych meczów jest aż tak dużo, ta VTB pomieszana z tą Polską Ligą i ludzie tej VTB mam wrażenie, że nie mogą się z nią jakoś tak oswoić. W polskiej lidze przyjeżdżają drużyny, które i tak w jakimś sensie z tej dolnej ósemki i tak Stelmet ogra, więc też tak ludzie, mam wrażenie, że podchodzą do tego, a po co tam iść? Czego to jest efekt? To, że przestałeś ty, czy ludzie głód czuć na Stelmet?
Znaczy ja głodu koszykówki to jakoś u mnie nie... Ja zawsze u mnie jest głód koszykówki.
No,
ja jestem na wszystkich meczach, ja przynajmniej jeżeli jestem tu na miejscu, bo wiadomo też, że z tymi młodzieżowymi grupami gdzieś jeżdżę i nie zawsze mogę być, ale z trybunami no zgadzam się, coś tu uciekło, być może to jest taki przesyt w ostatnich tych latach, bo tych sukcesów i...
No dobra, tego... w zeszłym sezonie już nie było sukcesów, mogę tak odpowiedzieć, tak? I teraz powinni ludzie znowu być głodni i przychodzić, próbować, zobaczyć...
No to może to, co powiedziałem, może ktoś, ci ludzie, którzy są, a no mówię, rozmawiam z wieloma ludźmi i z tymi, którzy są blisko koszykówki troszkę dalej, oni nie czują tego zespołu. I ja po raz pierwszy od dłuższego czasu też tego zespołu nie czuję. Może ten skład osobowy nie zadziałał, może zadziała w playoffach i wszyscy, to o czym w tej chwili rozmawiamy, zmienimy zdanie i w takie rozmowy to dziś pójdą tylko w powietrze.
Okej, ostatnie pytanie do trenera Jowowicza na konferencji prasowej o to, czy ta porażka przypadkiem jego zespołowi nie pomoże, tak jeden z dziennikarzy zapytał, bo dokładnie, bo teraz będzie mógł sobie odpocząć ten zespół i Jowowicz odbił to w ten sposób.
I would like to have opportunity to practice.
Chciałbym mieć szansę na prawdziwy trening z moim zespołem, a nie mam takiej możliwości. Teraz znowu na kadrę wyjedzie 4, może nawet 5 zawodników i cały ten sezon pod tym względem jest ciężki. Jest taki, że nawet właściwie nie wiem, jak to, co się dzieje, nazwać. Ale to wszystko nie jest łatwe dla nikogo w klubie.
No i właściwie można powiedzieć, że on ma rację, tak? Bo w tej chwili pojedzie Sokołowski, pojedzie Koszarek, pojedzie Hrycaniuk, Planinić do kadry Chorwacji został powołany. Nie wiem, o kim trener mówił, że być może 5. Tak kombinowałem, że może Zamojski jednak zostanie dowołany w tej swojej dobrej formie. No ale faktem jest, że po tym okienku reprezentacyjnym ja mam wrażenie, nie wiem, czy ty się zgodzisz, że dalej możemy się spodziewać perypetii boiskowych, jeśli chodzi o formę Stelmetu. Mam wrażenie, że do końca kwietnia to się będzie działo. 11 chyba spotkań w marcu Stelmet będzie grał po tym okienku.
To dalej wracamy do tego samego. Przecież trener wiedział, jakich zawodników ma. No to jeżeli ma kadrowiczów i ta kadra walczy o finały po raz pierwszy od długiego czasu, no to oni wyjeżdżają. Mamy czołowych polskich zawodników w Stelmecie i tak jest. No, nie ma treningu. Tu trener, no to że tak, no ja jako trener to też byłbym załamany. Jeżeli nie trenujemy, no to też nie wiadomo czego nie można od tego trenera wymagać. Jeżeli chce coś zmienić, chciałby przećwiczyć, przetrenować, to on naprawdę potrzebuje sporo jednostek treningowych, żeby to zrobić. To nic nie zadziała w taki sposób, że wyjdziemy na jedną jednostkę treningową i nagle cud się stanie. Albo robimy to regularnie i zespołowo, czyli z całym zespołem, albo za chwilę będzie musiał dokoptować kilku młodych zawodników i no i trenujemy dalej w okrojonym składzie. No,
Kacperkowie będą więcej trenowali.
No, ale to będą trenowali, ale no, oni nie grają w meczach zbytnio, także no, tutaj to temat moglibyśmy siedzieć i prawdopodobnie godzinami na ten temat rozmawiać, ale...
A tak to jesteśmy w minorowych nastrojach i tak chyba ten program zakończymy trochę, co?
Nie, myślę, że nie. No, poczekajmy do tego momentu, jak ten playoff się rozpocznie, poczekajmy do tego momentu, jak zapadną decyzje o wzmocnieniach. Ja dalej będę stał przy tym, że te wzmocnienia będą. Mi tu strzelca troszkę brakuje i nie wiem, czy też...
Takiego
czy...
gościa, który zmienia postać tej drużyny, mi kogoś takiego brakuje.
Nasz Starks jest troszkę taki zagrzeczny, bo tak, według mnie tak, on potrafi tak. bardzo dużo, szczególnie i technicznie, i rzutowo. Widać, że wykonuje to, co trener go prosi. Jeżeli ma rzucać, to rzuca. Początek on się prezentował zupełnie z innej strony i pewne rzeczy zostały troszeczkę, że tak powiem, stłamszone. Może mu trzeba dać trochę zagrać po prostu. Były z 2 mecze, gdzie pociągnął ten zespół i pokazał naprawdę duże umiejętności.
A za mało takich meczów w jego wykonaniu, prawdę mówiąc.
No być może i za mało, no ale to tutaj są decyzje trenera, na ile temu zawodnikowi pozwalamy. Zresztą oglądaliśmy ostatnio Pol Farmę, tam jest 3 zawodników amerykańskich i rozmawialiśmy na ten temat, że oni tam mogą wszystko. Trey Bassey brał piłkę i praktycznie śmialiśmy się, że tej piłki już nie odda.
Wczoraj Pol Farmie wygrał właściwie półfinał, to właśnie on.
No i wszystko na temat.
Chociaż Justin Bibins jeszcze większą rolę wczoraj pełnił, tak jest.
No ale to rola zależy od trenera. Zawodnik naprawdę potrafi się dogadać z trenerem. Jeśli trener będzie chciał więcej gry tego typu, to no to tak będzie.
Powiedział trener. Marek Hossa. Dziękuję serdecznie, to było Sport Café. Dobrego Dziękuję weekendu bardzo. Życzę. A ze Stelmetem to my się w Zielonej Górze spotkamy dopiero 3 marca. Niestety 3 tygodnie nas prawie czekają bez kosza w tego ligowego i to jeśli chodzi o Polską Ligę, jak i VTB.
Sport Café w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.